Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 5 do 10 kwietnia 2024 roku. 1/3 Polaków deklaruje, że żyje dobrze albo bardzo dobrze. To oznacza, że wystarcza im na wiele bez specjalnego oszczędzania, podaje Centrum Badania Opinii Społecznej. Z drugiej strony 15% z nas deklaruje, że żyje raczej biednie. Wskazuje na konieczność bardzo oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. Ważne jest to, że w ciągu ostatniego roku odsetek tych żyjących lepiej wyraźnie się zwiększył, z 27% do 33%. Z kolei odsetek żyjących materialnie gorzej zmalał z 18% do 15%. Według CBOS tak duży odsetek osób deklarujących dostatnie życie mieliśmy ostatni raz w 2019 roku, czyli tuż przed pandemią. Warto pamiętać, że rok temu w marcu, kiedy przeprowadzane są te badania, inflacja była na szczycie, powyżej 15%, a płace realnie wyraźnie spadały. Potem nastąpił gwałtowny spadek inflacji i wzrost płac realnych. Wyraźnie też podniesiono płacę minimalną. 31% z nas jest całkowicie spokojnych o swoją finansową przyszłość, a 27% obawia się biedy. Z kolejnego badania CBOS wynika, że wyraźnie poprawiły się nasze oceny Narodowego Banku Polskiego. W marcu pozytywnie działalność banku centralnego oceniło 45% badanych, a negatywnie 34%. Od poprzedniego badania z października zeszłego roku odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 10 punktów procentowych, a negatywnych spadł o 9 punktów. Wtedy więc przeważały w społeczeństwie osoby nastawione do NBP krytycznie, a teraz ponownie są one w mniejszości. Oceny Narodowego Banku Polskiego są najlepsze na przestrzeni ostatnich 2 lat. Narodowy Bank Polski na przestrzeni wielu lat cieszył się w badaniach CBOS dużym zaufaniem. To się zmieniło w ostatnich latach, gdy w mediach pojawiły się kontrowersje związane z zatrudnianiem i zarobkami w banku. Z kolei ostatnie 6 miesięcy, w czasie których opinia o NBP się poprawiła, to okres ataków polityków koalicji rządzącej na prezesa banku, który w ich zamierzeniach ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Jednocześnie też znacząco obniżyła się inflacja, także dzięki wcześniejszym sporym podwyżkom stóp procentowych, stąd więc zapewne ponowny wzrost ocen. Pomimo spadku inflacji nie czekają nas obniżki stóp procentowych. Dość wyraźnie dał to do zrozumienia prezes Narodowego Banku Polskiego. Glapiński powiedział, że w dyskusjach na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej temat obniżek stóp w ogóle się nie pojawia. Będzie można do niego powrócić za kilka miesięcy, kiedy będzie już wiadomo, co rząd zrobi z cenami energii i jak one wpłyną na wskaźniki inflacji. Prezes NBP powiedział też, że niepokoi go wzrost płac, które realnie rosną ostatnio bardzo szybko. To z kolei czynnik, który zdaniem ekonomistów może się utrzymywać w polskiej gospodarce dłużej. Tak więc nawet rozwiązanie kwestii podwyżek cen prądu za kilka miesięcy wcale nie musi oznaczać, że obniżki stóp staną się bardziej prawdopodobne. Wysokie stopy procentowe i brak perspektyw ich rychłego obniżenia to jeden z czynników dodających sił złotemu na rynku walutowym. W ciągu ostatniego tygodnia kurs euro spadł u nas nawet w okolice 4 zł 25 groszy, czyli najniżej od lutego 2020 roku. Najtańszy od 2020 roku był też chiński juan. Japońskie jeny były w relacji do złotego najtańsze w historii. Z kolei franki szwajcarskie kosztowały najmniej od 2022 roku. Złoty więc po ostatnim paromiesięcznym odpoczynku kontynuuje swój trend umacniania się do innych walut, który rozpoczął się, gdy dolary kosztowały ponad 5 zł, a euro blisko 4,90. Stoją za tym obok wysokich stóp procentowych także relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, odblokowanie funduszy unijnych i nadwyżki w handlu zagranicznym, które powodują, że więcej pieniędzy wpływa do kraju z zagranicy niż z niego wypływa. Polskie rezerwy walutowe pierwszy raz przekroczyły 200 miliardów dolarów. W marcu wzrosły o 14,5 miliarda dolarów. W przeliczeniu na złote ich wielkość też pobiła rekord. Pierwszy raz przekraczając 800 miliardów złotych. Polskie rezerwy walutowe rosną systematycznie od lat. To efekt napływu do kraju walut zagranicznych głównie z 2 źródeł – z eksportu i z funduszy unijnych. Rezerwy walutowe to element bezpieczeństwa finansowego państwa. Ich wielkość powinna odstraszać spekulantów na rynku finansowym, którzy chcieliby zagrać na upadek polskiej waluty. Jeśli rezerw jest dużo, wtedy wiadomo, że bank centralny może skutecznie interweniować w obronie waluty, kupując ją na rynku i sprzedając waluty obce z rezerw. Z drugiej strony, rezerwy nie są jedynym ani najważniejszym wyznacznikiem siły gospodarki. Na przykład Meksyk ma ich więcej niż Stany Zjednoczone. Polska zresztą ma obecnie większe rezerwy walutowe niż na przykład Wielka Brytania. Pod względem ich wielkości jesteśmy na 18. miejscu na świecie i 5. w Europie. Najwięcej rezerw walutowych mają kraje azjatyckie, z Chinami i Japonią na czele. Na muzykę w formie nagrań wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 671 milionów złotych. Wyliczył to Związek Producentów Audio-Wideo. To o ponad 18% więcej niż rok wcześniej. A tak naprawdę te wydatki są jeszcze większe, bo to zestawienie nie uwzględnia koncertów, których mieliśmy w ubiegłym roku sporo, a bilety wcale nie były tanie. Skupiając się tylko na nagraniach, wzrost sprzedaży zapewnia głównie streaming, na który wydaliśmy ponad 516 milionów złotych, z czego 2/3 to wydatki na płatne abonamenty. Wydatki te urosły w ciągu roku o 26%. Streaming odpowiada już za 2/3 całkowitej sprzedaży nagrań muzycznych. Sprzedaż na nośnikach fizycznych urosła tylko o 1,6% do 151 milionów złotych, ale składają się na ten wynik dwa segmenty będące w przeciwnych trendach. Sprzedaż płyt kompaktowych spadła o 10,5%, za to sprzedaż płyt winylowych wzrosła aż o 28%. To było Ekonomicznie in Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.